Gość dnia.
Minęła godzina 13.10, a więc jak codziennie słyszymy się w programie Gość dnia. Ja nazywam się Tomasz Korczyca, a naszym wspólnym dzisiejszym gościem będzie pan Tomasz Kominek, płocki radny oraz dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa bardzo, bardzo serdecznie.
I mamy wiele ważnych tematów, dlatego pędzimy, żebyśmy zdążyli jak najwięcej powiedzieć. I zaczniemy sobie dzisiaj od akcji Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny, o której ciągle przypominacie, bo jest bardzo ważna.
Tak, dokładnie. W zasadzie od kilkunastu lat już jako samorząd województwa mazowieckiego, a w zasadzie Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego, łącznie z jednostkami typu policja, typu pogotowie, typu wiele innych instytucji niezależnych, typu chociażby ochotnicze straże pożarne czy Państwowa Straż Pożarna, prowadzimy akcję Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny. Na czym ona polega? Ano na tym, że my przygotowujemy i koordynujemy takie wspólne prelekcje, różnego rodzaju warsztaty dla dzieci. W zasadzie prowadzimy je od przedszkola do Opola, można powiedzieć. Przypominamy o tej poprawie bezpieczeństwa i o tym, żeby nosić odblaski. Natomiast nie na samym przypominaniu i nie na samych warsztatach te dni czy te wydarzenia polegają, ale również finansujemy w pewien sposób zakup tych odblasków i wręczamy je no w zasadzie i najmłodszym, i tak jak powiedziałem, czasami bywamy i w gremiach uniwersytetów trzeciego wieku, czasami i w przedszkolach, natomiast warto, żebyśmy jak najszerzej prowadzili tę akcję i jak najszerzej przypominali o tym, że noszenie odblasków jest bardzo istotne. Ja od prawie 10 lat uczestniczę w tej akcji i też sam niejednokrotnie jeżdżę i prowadzę pewne szybkie lekcje, tak zwane dla dzieci, żeby im przypominać o tych odblaskach. I powiem szczerze, że mimo tego, że to robimy już od tylu lat, uważam, że jeszcze wiele przed nami lat, zanim w pewien sposób przyzwyczaimy całe społeczeństwo do tego, żeby w okresie jesiennym i w okresie zimowym nosić po prostu odblaski. To jest taka moja refleksja. A jak to jest bardzo ważne, to chciałbym tylko zauważyć jedną rzecz. Idąc po nieoświetlonej drodze, nieważne czy to dziecko, czy dorosły, czy senior, czy idziemy sami, czy idziemy, nie wiem, czy jedziemy rowerem chociażby, bo tak się zdarza na drogach chociażby poza miastem, które są nieoświetlone, to w momencie, kiedy nie mamy żadnego odblasku, żadnego elementu odblaskowego na sobie, to jadący autem kierowca dostrzeże nas dopiero z 20-30 metrów. To jest bardzo niebezpieczne, bo mamy w zasadzie zerowe szanse na podjęcie manewru, który pozwoli w sposób bezpieczny w pewien sposób ominąć nas, tak? Natomiast zwykły, najmniejszy, naprawdę najmniejszy odblask, który mamy na swoim chociażby ubraniu, pozwala nam na to, że jesteśmy widoczni dla kierowcy nadjeżdżającego auta ze 150, czasami nawet powyżej 150 metrów. To daje nam o tyle gwarancję tego bezpiecznego ominięcia, że oczywiście ten czas się nam zdecydowanie wydłuża. Przeróżne możemy mieć odblaskowe elementy i przeróżne odblaskowe elementy my jako samorząd województwa, jako Urząd Marszałkowski przekazujemy w imieniu czy to marszałka Adama Struzika, czy też całego zarządu, czy też generalnie no wszystkich tych, którzy uczestniczą w tych prelekcjach, lekcjach, wydarzeniach. To są i odblaski świecące, takie na baterii, odblaski po prostu na światło, że tak powiem, odpowiednią farbą pokryte. To są kamizelki, to są znaczki, to są różnego rodzaju buźki. Już co roku zmieniamy, żeby dzieci chętniej w pewien sposób przyzwyczajać do tego, żeby dzieci sobie przywieszki przeróżne do plecaków organizowały. Nawet zmieniamy je po to, żeby one były, tak jak mówię, bardziej atrakcyjne, żeby dzieci o tym nie zapominały, no po to, żeby reagować na to bezpieczeństwo. Zwróćcie Państwo uwagę, że dziś nawet w terenie miejskim naszym w Płocku, wychodząc, no powiedzmy, że większość z nas wychodzi około godziny 7 rano do pracy i z dziećmi, już mamy szarówkę, w zasadzie można powiedzieć, że jest taki półmrok. Wracając za chwilę, wejdziemy w taki okres, że wracając z pracy, ze szkoły czasami, około godziny już 15:30, znowu będzie sytuacja taka, że będziemy mieli ten półmrok, będzie naprawdę no, sytuacja słaba, jeżeli chodzi o pogodę, więc no, to nic nie kosztuje, warto te odblaski nosić. Trafiamy do tych szkół, które są oczywiście zabukowane na dany sezon, żebyśmy mieli wyporność taką no, z technicznego punktu widzenia, po to, żeby dotrzeć do dzieci. Tam wspólnie z policjantami, wspólnie z ratownikami medycznymi opowiadamy o tym bezpieczeństwie w pewien sposób. W tym roku inauguracja tego sezonu całego 2024-2025 nastąpiła w szkole podstawowej numer 1 w Płocku. Tam przeprowadziliśmy taki event całodniowy polegający na tym, że rozmawialiśmy nawet z kierowcą rajdowym, który przyjechał i jakby podkreślał dzieciakom, że to jest bardzo istotne. Przekazywaliśmy naprawdę super zestawy tych odblasków i no, warto poświęcić nawet jako rodzic kilka chwil dziecku i przypomnieć, że to jest ten sezon, żeby na łapkę, na kurteczkę, na nóżkę, nie wiem, na plecak przypiąć mógł, czy sami to zrobimy, ten odblask. I szanowni państwo, wydawało mi się, że no przez te lata już każdy w domu ma ten odblask przez te nasze działania i nie tylko nasze. Natomiast okazuje się, że jeszcze trochę do przepracowania nam zostało, tak jak mówię. Jeżeli państwo uznacie, że nie macie w domku takiego odblasku, czy dziecko nie ma i warto, czy chcielibyście pozyskać taki odblask, to proszę po prostu o kontakt do mnie, czy do delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku i postaram się pomóc po to, żeby zapewnić po prostu to bezpieczeństwo. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne, a przed nami ten sezon, w którym to odwiedzimy sporo szkół, naprawdę sporo szkół, nie tylko z Płocka, ale z całego subregionu, po to, żeby przypomnieć, po to, żeby przekazać te informacje i po to, żeby przekazać odblaski.
Fantastyczna akcja zwiększająca nasze bezpieczeństwo i kolejnym tematem też będzie coś, co zwiększa nasze bezpieczeństwo, bo ciągła pomoc Urzędu Marszałkowskiego strażakom, bo ciągle mówimy o tym, jak, w jaki sprzęt pomagacie im się wyposażyć i praktycznie przy naszym każdym spotkaniu możemy o nowym takim wsparciu powiedzieć i dzisiaj także o takim powiemy.
Tak, kilka dni temu miałem ogromny zaszczyt reprezentować marszałka województwa mazowieckiego, pana Adama Struzika w gminie Słupno, gdzie przekazywaliśmy w zasadzie dzięki dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego sprzęt dla OSP Mijakowo, to jest gmina Słupno i naprawdę wyposażamy w zasadzie w trybie ciągłym, można powiedzieć, to bardzo dynamicznie i efektywnie ochotnicze straże pożarne, a ja przypomnę, że tych jednostek w powiecie płockim samym jest 113, w Płocku są 3, czyli de facto tu wśród jakby naszych granic administracyjnych mamy 116 jednostek ochotniczych straży pożarnych i w sposób ciągły przekazujemy sprzęt strażacki, coraz to bardziej nowoczesny. To są nie tylko ubrania specjalistyczne, które bardzo często też trafiają do druhów ochotników, a muszę państwu powiedzieć, że jakby my pomagamy, bo chcemy pomagać, tak? To nie są nasze jednostki, czyli samorządu województwa, ale chcemy pomagać, a w tych czasach ceny tych specjalistycznych ubrań czy sprzętu są naprawdę bardzo wysokie, bo jeden Nomex, to jest taki specjalny strój zapewniający odpowiednie warunki dla strażaka w tych trudnych, niebezpiecznych zadaniach, które na co dzień ma do zrealizowania, kosztuje już ponad 6 tysięcy złotych, żeby strażaka wyposażyć w ten bezpieczny strój. I oczywiście ochotnicze straże pożarne, które podlegają poniekąd pod gminę, ale są stowarzyszeniami, nie mają same wyporności finansowej, żeby mogły w pewien sposób takowe zakupy czynić, dlatego my z chęcią pomagamy. I muszę państwu powiedzieć, że ostatnio wczytałem się w taką naszą wewnętrzną notatkę, że od 2006 roku, bo od tego momentu my prowadzimy te programy dla OSP, czy to jest sprzęt specjalistyczny, czy to jest remont strażnic, czy to są jakby finanse na wozy bojowe strażackie, to okazało się, że biorąc pod uwagę ten rok, który zamkniemy, to już przekazaliśmy około 245 milionów złotych na ten cel. To oczywiście w skali regionu. Natomiast wydaje się to naprawdę już potężną kwotą wsparcia. W samym tym roku blisko 40 milionów złotych przeznaczył samorząd województwa z budżetu Mazowsza na ten cel. Natomiast, przepraszam, że tak refleksyjnie do tego podszedłem, natomiast wracając do Mijakowa, to ten sprzęt specjalistyczny, który dzięki dotacji celowej został uzyskany, to blisko 40 tysięcy złotych w sprzęcie, w różnego rodzaju wężach, w różnego rodzaju agregatach, właśnie też hełmach strażackich, ale również, co ciekawe, została zakupiona taka torba w pewien sposób, która służy do pierwszej pomocy R1 i życzyłbym sobie, żeby już wszystkie jednostki ochotniczych straży pożarnych i nie tylko, bo również moim zdaniem instytucje, w których na co dzień pracujemy, były wyposażone w tego typu specjalistyczne torby, które niejednokrotnie pomagają odzyskać zdrowie, czy przyspieszają, że tak powiem, powrót do zdrowia w momencie, kiedy jeszcze oczekujemy na lekarza, czy chociażby karetkę, tak? Więc tak to wygląda. Ponadto muszę powiedzieć, że również tego samego dnia z wójtem gminy Słupno, panem Marcinem Zawadką, poza tym sprzętem, jeszcze mieliśmy możliwość odebrania pewnego wyremontowanego odcinka strażnicy budynku, w którym funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna w Miszewku Strzałkowskim. Tam dzięki dotacji pozyskanej z naszego programu udało się bardzo nowoczesne drzwi do garażu, że tak powiem, tam gdzie stoją wozy strażackie, gdzie stoi wóz strażacki, zakupić, zainstalować. To są ważne elementy, bo one budują małymi kroczkami w pewien sposób, budują w pewien sposób i poprawiają bezpieczeństwo nas wszystkich, ale też budują komfort pracy druhów strażaków, a przypomnę, że ci wszyscy druhowie, druhny i druhowie nie muszą, a chcą nam pomagać. To są nieodpłatne elementy ich pracy na co dzień, czasami wielopokoleniowej pracy druhów, strażaków od dziada, pradziada, po to, żeby w pewien sposób być pierwszym na miejscu zdarzenia i pomagać. To nie tylko przy wypadkach, ale również chociażby przy zmieniającej się aurze, przy tych elementach, które ostatnio widzieliśmy przecież na południu Polski, tam gdzie występują podtopienia, tam gdzie występują powodzie, tam ochotnicy strażacy pomagają bezinteresownie. Czasami tam, gdzie są przeogromne wichury, gdzie są wiatry. Zwróćcie Państwo uwagę, że nie tylko przy tych pożarach, ale również przy tych innych zdarzeniach losowych ochotnicy strażacy są zawsze pomocni i za to im wielkie, wielkie podziękowania. Jeżeli nas słuchają, to mogę powiedzieć, że również na 2025 rok będą programy, z których będą mogli skorzystać w kontekście doposażenia, w kontekście uzyskania środków na wozy bojowe, w kontekście oczywiście też środków na remonty strażnic czy remis strażackich, jak to woli, ponieważ to są bardzo istotne elementy poprawiające bezpieczeństwo nas wszystkich.
Nasz kolejny temat będzie dotyczył ściśle Płocka i tutaj bardzo mnie zaintrygował, bo jest to interpelacja dotycząca propozycji utworzenia nocnego burmistrza w Płocku. I tutaj proszę o rozwinięcie tej myśli.
Tak. Inspiracją do złożenia tej interpelacji dla mnie była pewna rozmowa w radiu. Akurat jechałem samochodem i w Polskim Radiu była dyskusja radnych Krakowa, Warszawy, Sosnowca na temat właśnie tej instytucji czy urzędu nocnego burmistrza. I nawet w tej audycji wypowiadali się ci Państwo, którzy już w tej chwili wykonują ten urząd nocnego burmistrza. I pomyślałem sobie, że być może warto byłoby wykorzystać tę nową wiedzę, informację, którą zdobyłem, po to, żeby wywołać dyskusję w Płocku, czy jest taka potrzeba, bo według mojej oceny jest. Na czym polega Urząd Nocnego Burmistrza? Ano na tym, że jest to chociażby referat, nie wiem, człowiek, kilka osób związanych z różnymi gałęziami życia naszego Płocka, po to, żeby móc koordynować, ulepszać, wyciągać wnioski, przekazywać stosowne informacje do jakby służb, czyli do prezydenta i nie tylko. Proszę zwrócić uwagę, że każdego dnia życie urzędnicze kończy się o godzinie 16 i de facto wszyscy wychodzą do domu i jest tak zwany koniec pracy Urzędu Miasta Płocka. Natomiast warto byłoby mieć w terenie kogoś, kto interesuje się życiem po godzinach, czy też życiem wieczornym, czy życiem nocnym, jeżeli takowe funkcjonuje, czy też życiem weekendowym. I warto było mieć takiego kogoś, czy taki referat, który wsłuchuje się w potrzeby tych ludzi, którzy prowadzą swoje biznesy właśnie po godzinach funkcjonowania urzędu. W tych innych miastach, jak wsłuchałem się, polega ta praca tego urzędu na tym, że ktoś na przykład koordynuje działania przedsiębiorców, koordynuje działania przedsiębiorców gastronomicznych, koordynuje działania związane z obszarem turystycznym, z obszarem kultury, po to, żeby wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, ale też po to, żeby na tyle ulepszać i pozytywny obraz tego miasta wysyłać, że tak powiem, w Polskę, żeby chętnie do nas ci ludzie przyjeżdżali, bo przecież o to też w tym wszystkim chodzi. No, załóżmy, możemy mieć na przykład różne zdanie na temat tego, czy w pewien sposób jest bezpiecznie, czy też nie. Czasami zastanawiamy się, gdzie zgłosić wieczorem jakąś kwestię związaną z bezpieczeństwem. Czy to Straż Miejska, czy policja i tak dalej. Ktoś taki mógłby koordynować te wszystkie zgłoszenia, mógłby też koordynować tę kwestię związaną z bezpieczeństwem, ale też mógłby koordynować na przykład potrzeby ludzi mających firmy gastronomiczne na poziomie chociażby Starego Miasta na przykład i w pewien sposób dostosować pewne elementy funkcjonowania w samorządzie pod te potrzeby. Czyli po prostu jest to urząd, który ma wyjść w teren, ma słuchać ludzi po godzinach pracy urzędu, koordynować pewne kwestie, które są związane z życiem naszego miasta i tym gospodarczym, i tym turystycznym, i tym związanym z bezpieczeństwem po godzinach pracy, wieczorami i wsłuchiwać się w głos mieszkańców, w głos turystów, dać pozytywny obraz naszego miasta i wysyłać go w przestrzeń, że tak powiem, ogólnopolską, żeby zachęcać ludzi, żeby do nas się w pewien sposób kierowali, ale też, żeby promować naszą lokalną, że tak powiem, lokalną działalność turystyczną, lokalne instytucje kultury, zachęcać do tego, żeby ludzie wyszli na miasto, chociażby po to, żeby wspomóc lokalną gastronomię. No, myślę, że to jest takie połączenie promocji, samorządu, przedsiębiorców, bezpieczeństwa i tego wszystkiego, co możemy w pewien sposób dostosować do pędzącego, dynamicznego świata, który się zmienia, i warto wsłuchiwać się w ten głos z jednej i z drugiej strony, nie tylko w trakcie funkcjonowania urzędu, ale mieć te osoby, które są po godzinach i w pewien sposób przekazują fajne oczekiwania, a z fajnych oczekiwań można fajne decyzje interesujące podejmować w Urzędzie Miasta i myślę, że taki pilotaż tego urzędu przydałby się u nas w Płocku, żeby zobaczyć po prostu, czy to ma rację bytu, czy nie, ale skoro ma rację bytu w Pońsku, w Sosnowcu, nie tylko w Krakowie, w Warszawie, więc być może to jest dobry kierunek.
Jestem bardzo ciekaw Państwa zdania, czy jest w Płocku potrzebny nocny burmistrz. Można kierować takie odpowiedzi na nasze social media, czy to Radia KRDP, czy do pana Tomka bezpośrednio. Bardzo ciekawi jesteśmy i chętnie wysłuchamy waszej opinii na ten temat. My pozostawiamy na razie temat nocnego burmistrza i czekamy na rozwój sytuacji. I podsumujemy sobie na koniec jeszcze krótko realizację budżetu obywatelskiego Mazowsza.
Po raz kolejny w pewien sposób mieszkańcy Mazowsza mieli do dyspozycji kilkadziesiąt milionów po to, żeby aktywnie uczestniczyć w doborze czy to inwestycji, czy miękkich projektów, które to spodobały się mieszkańcom. I mam taką refleksję po tych kilku edycjach już budżetu obywatelskiego Mazowsza, że mieszkańcy chętnie wybierają infrastrukturę drogową, w sposób szczególny ścieżki rowerowe. Zauważyłem, że niebawem będzie już taki obraz faktycznych procesów inwestycyjnych w terenie, patrząc chociażby na gminę Gombin, i to jest bardzo interesujące. Z drugiej strony bardzo ciekawe jest to, że chętnie mieszkańcy subregionu płockiego oddają głos na projekty miękkie typu różne wydarzenia integracyjne, koncerty w pięknych miejscach w naszych jednostkach mazowieckich, chociażby dworek w Sannikach, czy super muzeum na powietrzu, mam na myśli skansen w Sierpcu. To w sposób szczególny dla dzieci i seniorów widzę, że tak było bardzo dobrze odbierane. Natomiast cieszę się też, że mieszkańcy Mazowsza stawiają na ten obszar zdrowotny, bo dzięki budżetowi obywatelskiemu Mazowsza, można powiedzieć, podsumujemy nie tylko może tę edycję, ale ostatnie lata, udało się wyremontować chociażby ciekawe, interesujące i potrzebne miejsce w szpitalu wojewódzkim. Mam na myśli tę część tu od wejścia głównego. Udało się kupić karetkę dla niemowlaków. Udało się przeprowadzić szkolenia dotyczące pierwszej pomocy dla mieszkańców, młodych mieszkańców subregionu płockiego, więc no, cieszę się, że mieszkańcy Mazowsza, subregionu płockiego, też po raz kolejny są liderem, jeżeli chodzi o głosowanie. To znaczy, że to jest dobry kierunek i to znaczy, że ludzie chcą aktywnie te kilka chwil poświęcić po to, żeby wybrać swój projekt, który już został namierzony. Ja zawsze powtarzałem jeszcze przed tym, jak był dostępny budżet obywatelski Mazowsza, że budżet obywatelski to jest dobry motyw do tego, żeby ludzi zaangażować w to życie samorządowe miasta, i to tak bardzo namacalnie, bo to każdy z nas może zdecydować, na co oddaje głos, i każdy z nas może zdecydować, czy też chce być twórcą, kreatorem jakichś pomysłów, bo przecież to od nas zależy, ile projektów wpłynie, i od nas zależy, które wygrają.
Głosowanie to tylko chwila, a później możemy dużo dłuższe chwile cieszyć się, a to jakimś wydarzeniem, albo nawet latami, gdy jest to jakaś realizacja projektów, takie, które zostają z nami właśnie na długie lata. Panie Tomku, jak zawsze dziękuję za podzielenie się swoją wiedzą, za ciekawe pomysły i ich realizację, czy to chodzi o Mazowsze, czy to chodzi o nasze miasto Płock. Naszym wspólnym dzisiejszym gościem był pan Tomasz Kominek, płocki radny oraz dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku.
Bardzo dziękuję za zaproszenie, do usłyszenia i do zobaczenia.